Cześć kochani, witam was ponownie na kanale i zapraszam do zapoznania się z dzisiejszą historią. Nim jednak przejdę do treści dzisiejszej sprawy, przypominam wam o możliwości zasubskrybowania kanału, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków. A jak pewnie zauważyliście, w ostatnim czasie na kanale pojawiają się średnio 2-3 odcinki w tygodniu. Nie przegapcie ich. Zapraszam również do dołączenia do grona patronów na Patronite. Będzie to bardzo duże wsparcie i motywacja do dalszej pracy. Pamiętajcie o możliwości obserwowania profilu na Instagramie, na Facebooku. Mamy również 2 grupy na Facebooku. Wszystkie linki znajdziecie pod filmem. Zapraszam. O Archiwum X krążą już prawdziwe legendy. Wszyscy znamy sprawy rozwiązane przez te policyjne wydziały, nawet po wielu latach od popełnienia zbrodni. Żmudna praca najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy kryminalnych w Polsce przynosi niesamowite efekty, choć należy pamiętać, że z racji upływu czasu sprawy te nie są łatwe do rozwiązania. Mijający czas zaciera w pamięci świadków niektóre fakty, niektórzy świadkowie umierają, a czasami okazuje się, że wiele lat wcześniej pominięto w oględzinach jakieś naprawdę istotne szczegóły. Ale kiedy do akcji wkracza Archiwum X, zawsze mamy nadzieję, że jest to równoznaczne z tym, że sprawa na pewno zostanie rozwiązana. Pamiętajmy jednak, że nawet dla nich niektóre sprawy wcale nie są takie łatwe do rozwiązania, jak mogłoby się nam wydawać. Czasami nad rozwiązaniem jakiejś starej sprawy pracują latami, szukając nowych tropów, a czasami wystarczy przeanalizować na nowo akta i zauważyć jakiś drobny szczegół, który przed laty został z jakiegoś powodu po prostu pominięty. Zdarza się również, że sprawca był wcześniej znany policji, ale zabrakło mocnych dowodów na skazanie go. Dlatego dopiero rozwój techniki daje możliwość doprowadzenia zabójcy przed wymiar sprawiedliwości i o jednej z takich właśnie spraw, do której śledczy wrócili po latach i udało się doprowadzić do skazania, chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć. Dzisiejszy odcinek będzie też nieco dłuższy niż te, które w ostatnim czasie pojawiały się na kanale, dlatego mam nadzieję, że miłośnicy tych dłuższych form będą z tego powodu zadowoleni. Zielona Góra to obecnie największe miasto w województwie lubuskim, choć historycznie należy do Dolnego Śląska, to autorzy reformy administracyjnej sprzed niemal 25 lat niekoniecznie przejmowali się takimi drobiazgami. W czasach PRL-u odbywał się tu znany wówczas festiwal piosenki radzieckiej, dziś już właściwie całkowicie zapomniany i chyba dość niechętnie obecnie wspominany. Zielona Góra to piękne miasto słynące z winiarskiej tradycji sięgającej aż XII wieku. W późnym PRL-u doszło tu również do wielu protestów antykomunistycznych i warto też dodać, że do czasu reformy administracyjnej miasto było stolicą województwa zielonogórskiego. To właśnie tutaj, w Zielonej Górze, w drugiej połowie lat 80. XX wieku mieszkała niezwykle piękna Krystyna Patyk, kelnerka kultowego przed laty zielonogórskiego lokalu o uroczej nazwie Topaz, nawiązującej do bardzo popularnego minerału, jakim jest właśnie topaz. Krystyna urodziła się około roku 1954. Prawdopodobnie większość swojego życia mieszkała w Głogowie. Możemy tak wnioskować na podstawie szczątkowych informacji zawartych w artykułach prasowych, które sugerują, że z tego rejonu pochodziła właśnie rodzina Krysi. Następnie, jako młoda dziewczyna, wyjechała na kilka lat do Świnoujścia, gdzie uczęszczała do szkoły handlowej. W wieku 22 lat urodziła syna, jednak jej związek z ojcem dziecka nie przetrwał. Kobieta później samotnie wychowywała syna, mieszkając już w Zielonej Górze. Źródła do tej sprawy zupełnie pomijają postać ojca chłopca i nie wiemy, czy w jakikolwiek sposób obecny był w życiu byłej partnerki oraz ich wspólnego syna. Tego w źródłach nie ma. Krystyna po przybyciu do Zielonej Góry chciała zapewnić synowi jak najlepsze warunki życia, dlatego bardzo ciężko pracowała. Jej brat Jan wspomina, że Krysia była bardzo zaradna i bardzo dobrze sobie radziła. W każdym miejscu, w którym się pojawiała, szybko się aklimatyzowała i nawiązywała nowe kontakty, ponieważ była niezwykle koleżeńska. Ze względu na swoją trudną sytuację, bardzo szanowała swoją pracę. Ciężko pracowała w restauracji Topaz, w której podjęła pracę. Lokal ten, 40-50 lat temu, był w mieście niezwykle popularny. Odwiedzały go tłumy lokalnych mieszkańców, a także pojawiający się w mieście od czasu do czasu turyści, czy też zagraniczni pracownicy zielonogórskich zakładów, chociażby przebywający tu czasowo Szwedzi. Z pewnością poza dobrym jedzeniem i sympatyczną obsługą do lokalu mógł przyciągnąć, zwłaszcza męską część społeczeństwa, fakt, że był to lokal, w którym od czasu do czasu organizowano pokazy ze striptizem. Krysia była w tym lokalu kelnerką. Goście oraz koleżanki z pracy wspominali ją jako bardzo sympatyczną i uczynną koleżankę. W oczy rzucała się również jej niezwykła uroda. Kobieta miała czarne włosy, ciemne oczy, nieco ciemniejszą karnację. Była szczupła, zgrabna, pięknie się uśmiechała i z całą pewnością przyciągała wzrok gości. Nierzadko kobieta była zaczepiana przez mężczyzn, którzy składali jej mniej lub bardziej moralne propozycje. Ona jednak nie ulegała takim zaczepkom. Od jakiegoś czasu związana była z mężczyzną o imieniu Andrzej. Para nie mieszkała razem, ale nowy partner pomagał jej w wychowaniu syna, wspierał ją finansowo i był dla niej prawdziwą podporą. Para bardzo często się spotykała i związek ten zdawał się być raczej poważny. Krysia mieszkała w niewielkiej odległości od lokalu, w którym pracowała. Jej mieszkanie znajdowało się w kamienicy przy ulicy Walki Młodych. Budynek ten stoi do dziś, a jego obecny adres to ulica Dworcowa 17. Topaz znajdował się natomiast przy ulicy Bohaterów Westerplatte i oba te budynki dzielił dystans 700 metrów. Niewiele, ale kiedy kobieta wracała z pracy późnym wieczorem, a nawet w nocy, to nawet tak niewielki dystans nie wydawał się bezpieczny do pokonania. I właśnie dlatego kobieta zazwyczaj wracała do domu taksówką lub prosiła kogoś znajomego o odprowadzenie. Krystyna była bardzo ostrożna, Nigdy nie wiadomo było, czy jakiś klient nie zechciałby jej zaczepić, kiedy wracała do domu, i z tego względu kobieta przezornie wolała zapobiegać nieprzyjemnym, a być może nawet groźnym sytuacjom. Czwartek, 26 listopada 1987 roku, był dla 33-letniej Krysi dniem wolnym. Kobieta spędziła ten dzień na odpoczynku. Tego dnia miała na sobie białą bluzkę, spódniczkę, wiodełkę oraz czerwoną kurtkę. Wieczorem udała się do mieszkania swojego partnera Andrzeja, gdzie miło spędzili czas przy kilku kieliszkach alkoholu. Ich spotkanie zakończyło się na kilkanaście minut przed godziną pierwszą w nocy. Był już piątek, 27 listopada. Krystyna opuściła mieszkanie partnera mniej więcej na kwadrans przed pierwszą w nocy. Udała się następnie do restauracji Topaz, czyli do swojego miejsca pracy, gdzie chciała jeszcze porozmawiać z kierowniczką lokalu. Na miejsce pojechała taksówką. Z mieszkania Andrzeja poszła na postój taksówek zlokalizowany przy restauracji Witebskiej. Lokal znajdował się niedaleko amfiteatru, w którym odbywał się Festiwal Piosenki Radzieckiej, na terenie parku, który dziś nosi nazwę Piastowskiego. Witebską oraz Topaz dzieliła odległość około 2 kilometrów. 15 minut po wyjściu z mieszkania Andrzeja, czyli o godzinie 1 w nocy, Krystyna pojawiła się w restauracji Topaz. Przez około godzinę Krysia rozmawiała z kierowniczką, wypiły razem pewną ilość alkoholu. W czasie rozmowy 33-latka powiedziała przełożonej, że kiedy wchodziła do lokalu, została zaczepiona przez pewnego młodego mężczyznę. Kojarzyła go, był stałym bywalcem lokalu. Mężczyzna znany był z tego, że zostawiał kelnerkom wysokie napiwki. Uważano go za człowieka majętnego, który nie bardzo wiedział, na co ma wydawać nadmiar gotówki. Tej nocy mężczyzna zaproponował Krystynie pójście na kawę. Uprzejma kelnerka grzecznie odrzuciła propozycję mężczyzny, odmówiła spotkania i pospiesznie udała się na rozmowę z kierowniczką. Wychodząc z restauracji o godzinie 2 w nocy, Krystyna pożegnała się z przełożoną i powiedziała, że udaje się na postój taksówek, skąd zostanie bezpiecznie dowieziona do domu, znajdującego się zaledwie 700 metrów od lokalu, w którym pracowała. Tamtej nocy Krysia nie wróciła do domu. Zaniepokojony 11-letni syn zastanawiał się, co też mogło się stać z mamą. Wiedział, że spotkała się z partnerem, później z koleżanką z pracy. Wiedział też, że tamtej nocy nie pracowała. Mało prawdopodobne, by dokądś wyjechała. Jednak z pewnością troska o bliską osobę może przywoływać różne myśli. Trudno nie martwić się o młodą kobietę, która spędza wieczór poza domem i nie wraca na noc. Wątpliwości co do miejsca pobytu Krystyny rozwiane zostały niezwykle szybko. Kilka minut przed godziną 8 rano, w piątek 27 listopada 1987 roku, dzieci idące do szkoły zauważyły leżące na ziemi ciało kobiety. Było to na terenie szkoły podstawowej numer 13 zlokalizowanej przy ulicy Chopina w Zielonej Górze, zaledwie kilkadziesiąt metrów od domu Krystyny. Już na pierwszy rzut oka można było stwierdzić, że kobieta nie żyje, a jej śmierć z całą pewnością nie była wynikiem choroby, nie można było jej zaliczyć do tak zwanych śmierci naturalnych. Dzieci, dla których to odkrycie musiało być niezwykle bolesnym doświadczeniem, z przerażeniem stwierdziły, że prawdopodobnie właśnie znalazły ofiarę brutalnego morderstwa. Kobieta leżała na brzuchu, jej ręce znajdowały się pod ciałem. Błyskawicznie o tym przerażającym odkryciu zaalarmowana została milicja. Około godziny 8:30 na miejscu pojawił się lekarz, który bezsprzecznie potwierdził, że kobieta nie żyje. Do śmierci mogło dojść między godziną 2:00 a 4:00 nad ranem. Prawdopodobnie na podstawie dokumentów znalezionych przy ciele ustalono, że ofiarą jest 33-letnia Krystyna Patyk, wówczas zamieszkała w Zielonej Górze przy ulicy Walki Młodych. Powiadomiona o zbrodni rodzina młodej kobiety wpadła w rozpacz. W tamtym momencie świat zawalił się rodzicom, rodzeństwu i partnerowi kobiety, ale chyba najbardziej stratę tę przeżył 11-letni syn kobiety. Był jeszcze dzieckiem, kiedy bezwzględny morderca odebrał życie jego mamie. Zawsze ostrożna i przezorna Krystyna, będąc tamtej nocy pod wpływem alkoholu, badanie wykazało, że miała 2,17 promila alkoholu we krwi, postanowiła zmienić swój stały nawyk, jakim było wracanie z Topazu taksówką. Postanowiła pójść pieszo. Przecież do domu miała tak blisko. Z pewnością tak pomyślała. I ta jedna niewłaściwa decyzja doprowadziła niestety do ogromnej tragedii. Być może to wypity alkohol sprawił, że kobieta przez moment po prostu poczuła się pewniej. Gdy tylko rodzina Krysi dowiedziała się o tym, co się stało, mama oraz rodzeństwo młodej kelnerki przyjechali do Zielonej Góry. Nie posiadali wówczas samochodu, dlatego z Głogowa do Zielonej Góry udali się pociągiem. 2 grudnia 1987 roku miał miejsce pogrzeb kobiety. W lokalnych mediach pojawiły się nekrologi i kondolencje. Pozwolę sobie zacytować słowa, które o Krystynie napisali jej przyjaciele, ponieważ są niezwykle wzruszające i warte zapamiętania, by być może lepiej poznać Krystynę, ofiarę zbrodni, o której dziś opowiadam. 27 listopada 1987 roku zmarła tragicznie nasza prawdziwa przyjaciółka Krystyna Patyk, lat 33. Odeszła od nas w najpiękniejszym wieku swego skromnego i trudnego życia, przepojona ogromną życzliwością i miłością, powodując w naszych sercach wielki ból i pustkę. Życie oddała za godność, a tak bardzo pragnęła żyć. Pogrzeb odbędzie się w środę, 2 grudnia 1987 roku, o godzinie 12:30 na cmentarzu przy ulicy Legnickiej w Głogowie, o czym zawiadamia pogrążone w smutku i żałobie grono wiernych przyjaciół. Cześć jej pamięci. Milicja obywatelska za pośrednictwem lokalnych mediów zwróciła się do mieszkańców Zielonej Góry z prośbą o pomoc w ustaleniu sprawcy zabójstwa. W komunikacie pisano, że 27 listopada 1987 roku znaleziono ciało zamordowanej kobiety. Zwłoki odkryto w pobliżu szkoły podstawowej nr 13 przy ulicy Chopina. Wzywano świadków, by stawili się na komisariatach i opowiedzieli o wszystkich szczegółach tej zbrodni, o jakich wiedzieli. Być może ktoś coś wiedział, coś widział, słyszał, cokolwiek. Krystyna wracała z baru Topaz, szła od ulicy Bohaterów Westerplatte, by dojść do swojego domu znajdującego się przy ulicy Walki Młodych, obecnie Dworcowej 17. Osoby oglądające odcinek na YouTube widzą teraz, jak dokładnie wyglądała trasa, którą szła kobieta między Bohaterów Westerplatte a Dworcową. Znajduje się ulica Chopina i właśnie przy Chopina znajduje się szkoła podstawowa. Krysia skróciła sobie drogę do domu, przechodząc przez szkolne podwórko i mijając znajdujące się na tej wysokości garaże, została nagle zaatakowana. Była dosłownie 50 metrów, może nawet mniej, od swojego domu, nie dotarła jednak do niego. W gazecie lubuskiej pojawił się komunikat na temat pierścionka, który zabójca ukradł ofierze, i taki sam komunikat pojawił się również w magazynie kryminalnym 997. Na łamach prasy swój komunikat zamieściła również prokuratura wojewódzka w Zielonej Górze. Apelowano o to, by zgłosiły się osoby, które mogły widzieć Krystynę w noc zabójstwa. Zwracano się do osób, które około północy mogły przebywać w okolicy restauracji Witebskiej oraz Topazu. Gazeta Lubuska zamieściła również artykuł, w którym opisywano serię napaści rabunkowych na terenie Zielonej Góry, do których doszło jesienią 1987 roku. Do jednego z tych napadów doszło w dniu zabójstwa Krystyny, to jest 27 listopada 1987 roku, o godzinie 10:30 rano, w parku przy ulicy Sowińskiego. To właśnie tam pewna kobieta została uderzona od tyłu. Sprawca wyrwał jej torebkę. Choć początkowo zastanawiano się, czy sprawy te nie są ze sobą w jakiś sposób powiązane, śledczy bardzo sceptycznie podchodzili do tych rewelacji, ponieważ pozostałe zdarzenia miały charakter typowo rabunkowy, podczas gdy napaść na Krystynę była ewidentnie motywowana seksualnie, natomiast rabunek był niejako przy okazji. Z czasem udało się rozwiązać sprawę ataków rabunkowych. W lutym 1988 roku prasa podała, że wszystkie te jesienne napady zostały rozwiązane, sprawcy zostali schwytani. Sprawcy nie mieli nic wspólnego z zabójstwem Krysi i to właśnie ta sprawa jako jedyna pozostawała wówczas niewyjaśniona. Mimo wielu apeli pojawiających się w prasie, nie zgłosił się żaden świadek, który widziałby moment zabójstwa. Pojawiło się natomiast kilkoro świadków, którzy w środku nocy, w nocy zabójstwa, słyszeli przeraźliwe krzyki kobiety. Niestety nikt nie zareagował na wołanie o pomoc. Ekipa dochodzeniowo-śledcza podjęła się bardzo trudnego zadania, jakim było przeprowadzenie oględzin miejsca zbrodni. Zabezpieczano dowody i przeprowadzano szereg działań, które miały na celu ustalenie sprawcy zabójstwa. Z perspektywy czasu wiemy, że oględziny zostały wówczas przeprowadzone bardzo dokładnie, wręcz wzorowo. Przeprowadzona została również sekcja zwłok. Od początku nie było żadnych wątpliwości, że Krystyna została zgwałcona, a sprawca był motywowany seksualnie. Wiele wskazywało na to, że 33-latka mogła być zupełnie przypadkową ofiarą jakiegoś szaleńca. Morderca zdarł z kobiety rajstopy, podciągnął jej spódnicę i zsunął majtki do kostek. Sprawca nie ukradł kobiecie łańcuszka oraz kolczyków, które miała na sobie. Połaszczył się natomiast na pieniądze znajdujące się w torebce kobiety i jego łupem padło prawdopodobnie około 400 zł oraz pierścionek, który zabójca ściągnął z jej palca. Kobieta została przez sprawcę pobita, na co wskazywały obrażenia jej ciała. Siniaki na twarzy oraz na innych częściach ciała świadczyły o tym, że zabójca był niezwykle brutalny. Mężczyzna musiał wielokrotnie uderzać Krystynę, następnie brutalnie ją zgwałcił i świadczą o tym obrażenia okolicy miednicy i uraz jelita cienkiego. Sprawca prawdopodobnie dusił ją już w momencie gwałtu i to właśnie uduszenie było bezpośrednią przyczyną śmierci 33-letniej kobiety. Technikom kryminalistycznym udało się zabezpieczyć ślady biologiczne sprawcy i już wówczas, pod koniec lat 80., podjęto pierwszą próbę przeprowadzenia badania genetycznego w tej sprawie i uzyskania profilu genetycznego zabójcy. Jednak możliwości badań były wówczas dość mocno ograniczone, dlatego badanie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Było to prawdopodobnie pierwsze, a na pewno jedno z pierwszych badań DNA przeprowadzone w Polsce w sprawie kryminalnej. Milicjanci dotarli do 600 taksówkarzy. Żaden z nich nie widział Krystyny po godzinie 2 w nocy. Nie było więc już żadnych wątpliwości, że kobieta postanowiła wracać pieszo, nie wsiadła do taksówki, co niestety przyniosło tragiczne skutki. Poszukiwano więc w dalszym ciągu świadków. Być może ktoś widział wracającą w nocy kobietę, mimo tak późnej pory. W pewnym momencie na celowniku śledczych pojawił się urodzony w 1960 roku w Sławnie 27-letni Stanisław S. Był on stałym bywalcem restauracji Topaz, choć nie mieszkał w Zielonej Górze. Odwiedzał tu czasami swoich krewnych i przy okazji tych wizyt zaglądał do restauracji, spożywał tam alkohol, zaczepiał kelnerki i zostawiał im słone napiwki. Czy to właśnie on mógł być młodym mężczyzną, który zaczepił tamtej nocy Krystynę, gdy szła na spotkanie ze swoją kierowniczką? Niewątpliwie tak. Wiadomo, że Stanisław bywał w Topazie wielokrotnie, już wcześniej zwrócił uwagę na Krystynę, podobała mu się. Tamtej nocy, gdy zamordowano Krysię, Stanisław był pod wpływem alkoholu. Ośmielony mocą procentowego trunku, postanowił ją zaczepić. Zaprosił ją na kawę, ale kobieta odmówiła. Milicjanci bardzo dokładnie przejrzeli kartotekę Stanisława i dowiedzieli się o nim kilku ciekawych rzeczy. Warto zacząć od tego, że mężczyzna mieszkał na stałe w Katowicach. W 1987 roku był żonaty i miał jedno dziecko. Jak już zostało wspomniane, miał rodzinę w Zielonej Górze, którą często odwiedzał. Choć według kelnerek z Topazu mógł być zamożny, ponieważ zostawiał im wysokie napiwki, prawda była taka, że Stanisław ciągle pożyczał pieniądze od zielonogórskich krewnych. Z pewnością żalił się im, że brakuje mu środków na utrzymanie rodziny. W rzeczywistości pożyczone, a wręcz wyłudzone w ten sposób pieniądze przepijał w Topazie, a być może również w innych lokalach. Mężczyzna był z zawodu elektrykiem spawaczem, ale od połowy 1987 roku nie posiadał stałego zatrudnienia. W trakcie wizyt w restauracjach zaczepiał kelnerki, proponował im spotkania. Zdarzało mu się je dotykać nawet pomimo ich stanowczych odmów. Milicjanci zapoznali się również z bogatą kartoteką mężczyzny. Nikogo nie zdziwi z pewnością fakt, że Stanisław był wcześniej karany za napaści na kobiety. W 1980 roku został skazany na 8 lat pozbawienia wolności za 2 napaści na kobiety. Co prawda były to napady rabunkowe, a nie gwałty, jak w przypadku Krystyny, ale Stanisław swoje ofiary dusił, co było pewnym podobieństwem między tymi zdarzeniami. Co więcej, poza tymi dwoma przypadkami napadów, Stanisław S., jeszcze jako nastolatek, napadał na kobiety w Sławnie, z którego mężczyzna pochodził. Te ofiary również były przez niego bite i duszone. Jego ofiarami były głównie sąsiadki, kobiety, które znał, dlatego z łatwością wskazały sprawcę. Mimo że w 1980 roku Stanisława skazano na 8 lat pozbawienia wolności, to niewątpliwie w 1987 roku był już na wolności. Milicjanci nie mieli żadnych wątpliwości, że tamtego dnia Stanisław mógł przebywać w Zielonej Górze i istniało pewne prawdopodobieństwo, że to właśnie on stoi za okrutną zbrodnią na Krystynie. Wszystko dlatego, że Stanisław opuścił zakład karny już w 1984 roku po odbyciu zaledwie połowy z zasądzonej kary. Gdyby odsiedział wyrok do samego końca, wyszedłby z więzienia w 1988 roku. Zakładano, że jeśli jest to morderca, to Krystyna byłaby nadal wśród żywych, gdyby odsiedział pełen wymiar kary. Pewności co do tego sprawstwa nie było, ale śledczy postanowili przyjrzeć się osobie podejrzanej z nieco większą starannością. Milicjanci wpadli na trop Stanisława, ponieważ niejaka Hanna K. powiadomiła milicję o tym, że wieczorem, na kilka godzin przed zabójstwem Krystyny, udała się do kawiarni Mokka w Zielonej Górze. W czasie wizyty w lokalu poznała Stanisława S. Następnie udała się z nim na spacer, a w jego trakcie mężczyzna usiłował ją zgwałcić. Założono zatem, że skoro nie udało mu się z Hanną, bo kobieta mu uciekła, to mężczyzna postanowił poszukać innej ofiary. Mogła nią zatem być Krystyna. W związku z tą informacją przeprowadzono badania, które mogły potwierdzić lub też wykluczyć teorie śledczych. Badania przeprowadzone w laboratorium kryminalistycznym doprowadziły do następujących ustaleń. Nasienie sprawcy zabezpieczone na miejscu zbrodni należało do osoby o grupie krwi A. Taką samą grupę krwi posiadał Stanisław. Na ciele ofiary zabezpieczono ponadto włókna obcego pochodzenia, które pasowały do włókien ze swetra podejrzanego. Znaleziono również włókna, które swoją strukturą pasowały do włókien bluzki, którą tamtej nocy miała na sobie Hanna K., którą wcześniej Stanisław poznał w kawiarni Mokka, a następnie usiłował zgwałcić. W związku z tymi ustaleniami Stanisław S. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Poza dowodami, które zostały już wcześniej wykorzystane do analizy, zabezpieczono również inne mikrowłókna, które trafiły do magazynu dowodów rzeczowych, by poczekać na rozwój technologii. Zakładano, że być może za kilka lat będzie można zebrany materiał wykorzystać dużo lepiej niż w roku 1987 czy 88. W czasie przesłuchania Stanisław S. wielokrotnie zmieniał zeznania. Początkowo twierdził, że owszem, był w Zielonej Górze 26 listopada, czyli w dzień przed zabójstwem Krystyny, ale jeszcze tego samego dnia wyjechał z miasta i udał się do Wrocławia. Znaleźli się jednak świadkowie, którzy podważyli jego słowa, mówiąc, że widzieli go w Zielonej Górze późnym wieczorem 26 listopada, a wręcz w nocy. Między innymi taksówkarze zielonogórscy widzieli mężczyznę w nocy z 26 na 27 listopada w okolicy miejsca zbrodni. Jedną z osób, które złożyły podobne zeznania, była między innymi wspomniana już Hanna K. Stanisław, kiedy dowiedział się o zeznaniach, które są sprzeczne z tym, co on mówił w śledztwie, zeznał następnie, że pomyliły mu się daty i w rzeczywistości opuścił miasto następnego dnia, czyli w piątek 27 listopada 1987 roku o godzinie 6 rano. Zaprzeczał, jakoby znał Krystynę, czy by kiedykolwiek ją widział. Ale kiedy przedstawiono mu wyniki ekspertyzy dotyczące badań włókien, podejrzany zmienił zeznania i wówczas wyjaśnił, że w nocy z 26 na 27 listopada spotkał zarówno Hannę, jak i Krystynę. Obie kobiety miały się z nim przytulać i całować. Obie również zabrał na spacer, ale zaprzeczał, by miał którejkolwiek z nich zrobić krzywdę lub nawet próbować robić cokolwiek wbrew ich woli. Tłumaczył również, że doszło między nim a Krystyną do pocałunków i przytulania. Po spotkaniu z Stanisławem Krysia odjechała do domu taksówką, tak twierdził. Nie potwierdzono tej wersji, ponieważ żaden z zielonogórskich taksówkarzy nie pamiętał, by tamtej nocy zawoził Krystynę w okolice ulicy Chopina czy Walki Młodych, a przesłuchano 600 taksówkarzy. Żaden z nich nie potwierdził słów Stanisława. Podejrzanego przesłuchano również przy użyciu wariografu, ale badanie dało wynik niejednoznaczny. Mimo wielu poszlak i zeznań świadków, nie było wystarczająco mocnych dowodów, by po kilku miesiącach śledztwa postawić Stanisława S. przed sądem. Prokuratura nie zdecydowała się złożyć do sądu aktu oskarżenia wobec podejrzanego, ponieważ istniała możliwość, że mężczyzna mógłby zostać uniewinniony. Postanowiono, że dowody będą zbierane nadal, a jeśli okażą się wystarczające, wówczas będzie można powrócić do sprawy. Nie wykluczono oczywiście również, że za zbrodnią mogła też stać zupełnie inna osoba, do której wówczas po prostu nie udało się dotrzeć. Stanisław S. opuścił areszt w dniu 23 maja 1988 roku i sprawa zabójstwa Krystyny Patyk została umorzona w grudniu 1988 roku z powodu niewykrycia sprawcy. Mniej więcej 2, może 3 lata po tym, jak Stanisław opuścił areszt, zabrał swoją rodzinę i wyprowadził się za granicę. Wraz z żoną zamieszkał w Niemczech koło Düsseldorfu w Nadrenii Północnej Westfalii. I to tam wiedli spokojne życie, z dala od miejsca zbrodni, o którą przed laty oskarżony był Stanisław. Mężczyzna przyjął niemieckie obywatelstwo i miał nadzieję, że do końca swoich dni będzie wiódł spokojny i niczym niezakłócony żywot. W Niemczech pracował, a po kilkunastu latach z uwagi na stan zdrowia przeszedł na rentę. Mijały lata, a sprawa zabójstwa Krystyny nie dawała spokoju śledczym i prokuraturze. W 2011 roku prokurator okręgowy z Zielonej Góry, dr Alfred Staszak, uznał, że nierozwiązana sprawa Krystyny Patyk nie może się przedawnić i uznał, że trzeba natychmiast do niej wrócić. Nie chciał dopuścić do tego, by zabójca tej młodej kobiety pozostał bezkarny. Z tego względu zwrócił się do funkcjonariuszy lubuskiego Archiwum X z prośbą o zainteresowanie się tą sprawą i przeanalizowanie akt na nowo i wytypowanie sprawcy. Najbardziej doświadczeni kryminalni z województwa lubuskiego wyciągnęli więc stare akta i kartka po kartce czytali od nowa wszystkie zeznania. Zapoznali się również z zabezpieczonym materiałem dowodowym. Od razu zwrócili uwagę na to, że Stanisław S. wielokrotnie zmieniał zeznania. Mężczyzna od razu znalazł się na pierwszym miejscu listy podejrzanych o tę okrutną zbrodnię. Z uwagi na to, że mężczyzna przebywał za granicą, policjanci mieli nieco utrudnione zadanie, ale pierwszym działaniem, którego się podjęli, było zlecenie przeprowadzenia badań DNA na krewnych podejrzanego, którzy mieszkali na terenie Polski. Śledczy dotarli więc do braci Stanisława S., od których pobrali wymaz z policzków i podobno pomysł przebadania krewnych sprawcy wyszedł od prokuratora Jarosława Kijowskiego, który w międzyczasie objął rządy nad zielonogórską prokuraturą. I o tym prokuratorze mówiło się, że jest prokuratorem od spraw beznadziejnych. Kiedy dotarto do braci S. i pobrano od nich próbki do badania, każda godzina oczekiwania na wynik badania musiała być niezwykle stresująca. Jeśli okaże się bowiem, że sprawca jest spokrewniony z braćmi S., wówczas zadanie będzie łatwe. Wystarczy dotrzeć do Stanisława i upewnić się badaniem, że to właśnie on jest sprawcą. Jeśli jednak pokrewieństwo zostanie wykluczone, policja pozostanie z niczym. Przed laty skupiono się przecież głównie na tym jednym podejrzanym. Pracę będzie trzeba zacząć od nowa, co będzie niezwykle trudne i czasochłonne po tylu latach. Istniało też prawdopodobieństwo, że bracia ostrzegą Stanisława o tym, że policja i prokuratura się nim interesują, ale nie było innego wyjścia. Trzeba było podjąć te działania, podjąć ryzyko po to tylko, by rozwiązać sprawę i schwytać zabójcę Krystyny. Gdy wyniki badania DNA nadeszły z laboratorium, funkcjonariusze i prokurator odetchnęli z ulgą. Okazało się, że sprawcą zabójstwa Krystyny może być brat lub ojciec braci S, którzy zostali poddani badaniu. Prokuratura i policja mieli teraz podstawy, by wznowić śledztwo w tej sprawie i początkiem 2013 roku prokuratura apelacyjna w Poznaniu wydała zgodę na wznowienie postępowania. Wkrótce wystawiono również za Stanisławem list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Po raz pierwszy po wystawieniu nakazu Stanisław został aresztowany 6 marca 2013 roku. Niemiecka policja przesłuchała go. Mężczyzna zmieniał zeznania. Niemcy nie widzieli podstaw wydania swojego obywatela stronie polskiej, ponieważ skupili się głównie na zeznaniach mężczyzny, a nie na wynikach badań. Prokuratura i policja zielonogórska nie poddawały się w swoich działaniach, ponawiały apele do niemieckiej policji i wreszcie 10 lipca 2013 roku niemiecka policja aresztowała Stanisława po raz drugi i tym razem dowody przedstawione przez stronę polską przekonały Niemców do wydania podejrzanego. W międzyczasie Stanisław skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi śledztwa. W asyście swojego adwokata przeczytał akta sprawy, w tym również treść swoich zeznań sprzed lat. Na tej podstawie budował swoją linię obrony. Był bardzo zdziwiony, że śledztwo w sprawie zabójstwa Krystyny zostało wznowione i że to on jest podejrzanym. Pisał do prokuratury listy, w których wyrażał swoje zdziwienie, że wzywają go na przesłuchanie. Twierdził, że jest niewinny i sprawcę należy szukać gdzieś indziej. Natychmiast po wydaniu mężczyzny stronie polskiej przeprowadzono badania DNA. Pobrano wymaz z wewnętrznej strony policzka mężczyzny i już 15 lipca 2013 roku śledczy dysponowali wynikiem. Nasienie zabezpieczone na miejscu zbrodni, znalezione na wzgórku łonowym ofiary, bezsprzecznie należało do Stanisława S. Ponadto ślady spod paznokci ofiary również wskazywały na Stanisława. Wówczas podejrzany ponownie zmienił swoje zeznania. Powiedział, że oprócz pocałunków doszło między nim a Krystyną do pieszczot, w wyniku których, jak zeznał, mogło dojść do pozostawienia przez niego nasienia na wzgórku łonowym ofiary. Kategorycznie zaprzeczał natomiast, by to on zamordował kelnerkę z Topazu. Nie uwierzono w jego tłumaczenia. Sąd skierował mężczyznę na badania psychiatryczne, które wykazały u niego osobowość dysocjalną. Był natomiast w pełni poczytalny w chwili popełnienia zbrodni. W międzyczasie do przesłuchania Stanisława przygotowywał się prokurator Jarosław Kijowski. Jak twierdził, do tego przesłuchania trzeba było się bardzo dobrze przygotować, mieć odpowiednią taktykę. Bardzo często zapominamy też, jak ważną rolę w sprawach kryminalnych odgrywają właśnie prokuratorzy. Jeśli sprawa jest niewykryta, zazwyczaj obwinia się policję, za złe wyroki krytykujemy sądy, a zapomina się natomiast, jak wiele działań zależy od decyzji prokuratorów. Stanisław S. spędził kilka miesięcy w areszcie. W tym czasie zbierano dowody i formułowano wobec niego akt oskarżenia. Mężczyzna znowu zmieniał zeznania. Wreszcie po wielu latach Stanisław S. stanął przed sądem i został oskarżony o zabójstwo. Kradzież oraz gwałt już się przedawniły. Oskarżonemu groziła maksymalna kara 25 lat więzienia, ponieważ była to najwyższa kara w momencie popełnienia przez niego zbrodni. Oczywiście to nie do końca prawda, ponieważ w tamtym czasie w kodeksie karnym widniał jeszcze zapis o karze śmierci. Moratorium wprowadzono bowiem w 1988 roku, a zabójstwo Krysi miało miejsce pod koniec 1987 roku, ale takiego wyroku nie mógł brać pod uwagę sąd w 2014 roku, kiedy doszło do procesu. Dodać należy, że sąd postanowił utajnić proces w całości. Podejmując taką decyzję, wziął pod uwagę dobro świadków, a także uznano, że lepiej oszczędzić opinii publicznej brutalnych szczegółów tej przerażającej zbrodni. W sądzie pojawiła się mama Krystyny Patyk. W dłoniach trzymała zdjęcie córki. Chciałabym, by morderca zobaczył twarz tej pięknej kobiety, którą zamordował. Mamie Krysi towarzyszyła również córka, czyli siostra Krystyny, brat Krystyny oraz jej ciocia. Brat ofiary, pan Jan, nazwał zabójcę Krysi chorym zboczeńcem bez serca. Zapytał retorycznie, jak on by się czuł, gdyby jego siostrę lub córkę ktoś skrzywdził w tak okrutny sposób, w jaki on skrzywdził Krystynę. Rodzina ofiary uważa, że zabójca zasługuje na najwyższą karę, dożywocie, a wręcz na karę śmierci. Kolega Krystyny uważał natomiast, że gdyby Stanisław S. trafił w ręce kolegów Krysi wtedy, krótko po morderstwie, mogłoby dojść do samosądu. Stanisław S. stanął przed sądem 17 marca 2014 roku. Twierdził, że jest niewinny. Mimo tego sąd wydał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Stanisław S. odwołał się od wyroku, jednak sąd apelacyjny przychylił się do wyroku niższej instancji. Sąd Najwyższy odrzucił również kasację, uznając ją za bezzasadną, w związku z czym od dnia 12 grudnia 2016 roku wyrok 25 lat pozbawienia wolności jest prawomocny. Obrońca Stanisława S. nie zgadza się z tym wyrokiem. Twierdzi, że odrzucono jego wniosek o poszerzenie materiału dowodowego. Twierdził, że istnieją świadkowie, którzy widzieli jakiegoś mężczyznę, który nad ranem 27 listopada 1987 roku stał nad zwłokami Krystyny, a kiedy zauważył, że ktoś nadchodzi, wycofał się z miejsca zbrodni. Odchodząc, miał zapinać rozporek. Jak wyglądał jednak dzień zabójstwa Krystyny z perspektywy zabójcy? Na pewno nie wiadomo, jak dokładnie wyglądał moment zbrodni. Czy Stanisław szedł za Krystyną? A może zaczaił się na nią, wiedząc, którędy będzie wracała do domu? Pojawiające się czasami w mediach opisy ataku, niezwykle szczegółowe, są tylko wytworem wyobraźni autora tekstu z magazynu Detektyw, co zresztą autor sam podkreślił w artykule, że to tylko jego przypuszczenie. Nie znamy faktycznego przebiegu zbrodni, ponieważ nie ma zeznań żadnego świadka, który widziałby moment ataku, moment zabójstwa. Natomiast sam Stanisław na żadnym etapie nigdy nie przyznał się do zbrodni i tym samym nie opisał jej przebiegu. Ustalono natomiast, że 26 listopada 1987 roku Stanisław S. przyjechał do Zielonej Góry, udał się do swoich krewnych, którym narzekał na swoją trudną sytuację materialną. Ci, wzruszeni opowieścią młodego mężczyzny, ponownie postanowili wesprzeć go finansowo, pożyczając mu pieniądze, jak mniemali, na życie. W rzeczywistości Stanisław planował pożyczone pieniądze przepić w miejscowych lokalach gastronomicznych. Najpierw udał się do restauracji Topaz, gdzie zaczepiał jedną z pracownic restauracji. Chciał się umówić z kelnerką, ale ta odrzuciła jego propozycję. Rozczarowany Stanisław udał się następnie do kawiarni Mokka. Wiemy już, że tam poznał Hannę K., którą molestował w czasie spaceru. Próbował nawet kobietę rozebrać. Udało jej się wyrwać z objęć nachalnego adoratora. Następnie kobieta pobiegła do znajdującego się w pobliżu hotelu i tam poczuła się wreszcie bezpiecznie. O tym, co ją spotkało, poinformowała milicję i to właśnie dzięki jej zeznaniom natrafiono jeszcze w latach 80. na trop Stanisława. Po nieudanym spotkaniu z Hanną Stanisław nie dawał za wygraną, postanowił kontynuować poszukiwania partnerki na wieczór. Udał się więc taksówką do restauracji Witebska, a ponieważ nie spotkał tam żadnej młodej i atrakcyjnej kobiety, postanowił ponownie zmienić lokal. Wówczas udał się do kolejnej już tego wieczora restauracji i był to lokal o nazwie Bachus. Tam próbował poderwać kierowniczkę restauracji, zaprosił ją na kolację do Topazu, jednak kobieta odmówiła. Stanisław, opuszczając lokal, rzucił jeszcze, że jedzie do Topazu. Dotarł do restauracji około północy, a godzinę później pojawiła się w niej Krystyna Patyk. Kobieta przybyła na spotkanie z kierowniczką i jak pamiętamy, przy wejściu spotkała mężczyznę, który chciał się z nią umówić. Odmówiła mu i był to właśnie Stanisław S. Po raz kolejny tej nocy usłyszał odmowę. Kiedy mniej więcej o godzinie 2 w nocy Krystyna opuściła lokal, Stanisław poszedł za nią. Nie wiadomo, czy wyprzedził ją i poczekał w ciemnym kącie, czy też szedł za nią i zaatakował ją od tyłu. To szczegóły, których najpewniej nigdy nie poznamy. Natomiast według ustaleń prokuratury Stanisław najpierw uderzył kobietę w głowę oraz twarz, następnie popchnął ją. Kobieta upadła na trawę, zaczęła krzyczeć, wzywać pomocy. Nikt jednak nie zareagował na tę ostatnią próbę uratowania życia. Wówczas napastnik rozchylił jej nogi, kolanami dociskał jej uda, a następnie brutalnie ją zgwałcił. Jednocześnie dusił Krystynę. Następnie ukradł jej pieniądze z torebki oraz pierścionek, który miała na palcu. Później zbiegł. Martwą kobietę znalazły następnego dnia idące do szkoły uczennice szkoły podstawowej numer 13. Do tej zbrodni doszło praktycznie pod oknami domu Krystyny. W rozwiązaniu tej sprawy widać było ogromne zaangażowanie śledczych. Zarówno milicjantów w końcu lat 80., jak i Archiwum X, czy prokuratury ponad 25 lat później. W śledztwie posłużono się wieloma technikami kryminalistycznymi, przede wszystkim badaniami DNA, ale także pobrano z odzieży ofiary mikrowłókna. Tak zwane mikroślady zabezpieczane są na miejscu zbrodni za pomocą zwykłej taśmy samoprzylepnej. Odpowiednie zabezpieczenie takich śladów daje niesamowite możliwości ich badania, porównywania i nierzadko ślady te mogą okazać się przełomowe dla śledztwa, jeśli tylko zostaną odpowiednio zabezpieczone i wykorzystane. Sprawa Krystyny to dowód na to, że nawet po wielu latach policja ma szansę rozwiązać nawet najtrudniejsze zagadki kryminalne. W tym przypadku należy też pamiętać, że poza genialnym zastosowaniem nowinek technologicznych, niezwykle ważną rolę odgrywali konkretni ludzie, którzy w odpowiednim czasie podjęli trafne decyzje i za to należą im się podziękowania i wielki szacunek. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na następny zapraszam Was już za kilka dni. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam Was również na mój Instagram, na Facebooka. Pamiętajcie też, że odcinki możecie odsłuchiwać również na Spotify, Apple Podcasts i innych platformach podcastowych. Jeśli chcecie wesprzeć moją działalność, możecie zostać również patronami na Patronite. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście pod filmem, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!